Posiedzenie dzisiejszej Komisji Finansowej Budżetowej. Porządek obrad mamy ustalony. Czy są jakieś zmiany? O, jest. Także dobrze, że serdecznie pana burmistrza, panią skarbnik, panią
naczelnik Wydziału Podatków i Opłat
Lokalnych. Dzień dobry, patrzę nam się kumala.
A, to ty ja pani nie podałam. Dzień dobry. Witam wszystkich członków komisji i proponuję przejście do, nie ma uwag do porządku, proponuję przejście do pierwszego punktu porządku, czyli wysłanie informacji skarbnych o wykonaniu budżetu na 2020 rok.
Szanowni Państwo, do dnia 22 września, do 22 października termin przedstawienia sprawozdań budżetowych za 3 kwartały bieżącego roku w Regionalnej Izby Obrachunkowej. Tymi sprawozdaniami podzieliliśmy się również z Państwem i ogólnie może opowiem o budżecie, bo to jest te sprawozdania, są w szczegółowości do paragrafów, dużo podstawowe rzeczy da się z nich wyczytać, natomiast już w szczegółach to będzie dla Państwa zagmatwane. Ale rozmawiajmy ogólnie. Wykonanie budżetu, jeśli chodzi o trzy kwartały, jest bardzo dobre. Dochody ogółem wykonano w kwocie 149 623 594 zł. Stanowi to blisko 73% założonego planu. W tym dochody bieżące to 130 614 978 zł 4 grosze. I dochody bieżące wykonaliśmy na 3 kwartały w wysokości 77,42%. Sprzedaż majątku na dzień 30 września to 64% planu i kwota 11 355 022 zł i 83 grosze, ale od razu muszę Państwu powiedzieć, że w miesiącu wrześniu odbywały się przetargi i w miesiącu październiku wpłynęła już kolejne kwoty, zresztą nawet dzisiaj na rachunku bankowym na akt notarialny, który ma być w poniedziałek, wpłynęły środki i myślę, że to już będzie ponad 16, wykonanie to będzie już ponad 16 milionów złotych z założonych 17 milionów 700. Jeśli chodzi o...
A jeszcze przed nami kolejne przetargi.
Tak. Jeśli chodzi o dochody majątkowe, to zrealizowano je w kwocie 19 milionów 8 zł 616 groszy i 22 grosze. Jeśli chodzi zaś o wydatki bieżące, wydatki to ogólnie to kwota wykonana 183 milione 106 556 zł 10 groszy, co stanowi 57,7% założonego planu. Głównie na to niższe wykonanie planu mają wpływ wydatki majątkowe, które wykonaliśmy w kwocie 52 303 tysiące złotych 606 groszy i 706 zł i 70 groszy, czyli tylko w 37%, ale to jest ściśle związane z inwestycją mieszkaniową, budową osiedla Halera. Na dzień dzisiejszy ze 108 milionów włożonych do budżetu wnioskodawca zażyczył sobie kwoty zaledwie 44,5 miliona złotych. Spodziewam się, że jeszcze jakąś transzę w tym roku uruchomimy. Pozostałe środki przejdą na rok następny. Jeśli chodzi o wydatki bieżące, to wykonane są w kwocie 130 milionów 802 1949,40 zł, to stanowi 75,3% założonego planu. Deficyt operacyjny, czyli różnica ujemna między zrealizowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, to jest taki wynik na trzy kwartały 187 971,36 zł. Z istotnych jeszcze rzeczy myślę, że to jest taki też jakby wydzielona część budżetu, czyli dochody z opłat za gospodarowanie odpadami i również usługi w tym zakresie. Do dnia 30 września na konto budżetu miasta wpłynęło blisko 9 261 tysięcy złotych, to jest 75,5% założonego planu. Natomiast wydatki poniesiono w kwocie 8 372 zł i 10 groszy. Różnica oczywiście tutaj jest dodatnia na konto dochodów, natomiast warto powiedzieć, że zaraz w pierwszych dniach miesiąca października jest płacona blisko 800-900, bo to są w zależności od różnych warunków będzie faktura, także plan dochodów śmieci zrówna się z planem wydatków. Jeśli chodzi o zadłużenie na koniec trzeciego kwartału, to jeśli chodzi o banki, to kwota 42 837 570 zł. I te zobowiązania wynikające z budowy basenu, które przekazujemy do spółki, to kwota blisko 5,5 miliona złotych. Ja myślę, że w takich ogólnych kwotach to tyle. Dziękuję.
Mogę jeszcze tak na
takie
informacje finansowe, no przede wszystkim bardzo się cieszymy, że praktycznie idealnie z planem niemal 75% wykonania za trzy kwartały, że bardzo dobrze ruszyła się gospodarka, można powiedzieć, i te nasze grunty, które oferujemy do zagospodarowania, w coraz większym stopniu znajdują nabywców. Z tego jesteśmy bardzo zadowoleni, bo oczywiście przygotowujemy również ofertę na przyszły rok w tym zakresie, szczególnie w skutkowej strefie ekonomicznej, również na tereny pod budownictwo mieszkaniowe, bo to takie dwa nasze priorytety. No i miła wiadomość, bo nie wiem, czy teraz wszyscy zaglądają na mojego Facebooka, na stronie miasta, to chyba jeszcze nie pokazało. Jak podpiszemy już umowę i dostaniemy te środki, to na pewno też powiemy o tym. Pozyskaliśmy ostatnio ponad 22 miliony 700 tysięcy złotych na doposażenie osiedla, które budujemy na Halera, w takie dodatkowe wyposażenie, które spowoduje, że będą nam zastosowane takie technologie proekologiczne związane z zieloną energią. To świetna wiadomość dla przyszłych najemców tych mieszkań, dlatego że duża część energii będzie pozyskiwana z pomp ciepła i z fotowoltaiki. Byliśmy w kontakcie cały czas z wykonawcą, licząc, że te środki dostaniemy, że w trakcie budowy cały czas tak prowadzono tą budowę, żeby zastosowanie tych najnowszych technologii było możliwe. No i ku naszej radości dostaliśmy informację, że pozyskaliśmy i na jedną część osiedla 11 milionów, bodajże 500, już umowę podpisaliśmy i wysłaliśmy do BGK. Wkrótce będzie umowa na drugą część, też ponad 11 milionów złotych, także to prawdopodobnie przejdzie też przez budżet, jeszcze być może tegoroczny, więc jak gdyby jeszcze podniesie nasze znacząco dochody miasta z tytułu pozyskanych środków. Także no, wydaje mi się, że pod tym względem sytuacja jest bardzo dobra, natomiast jak Państwo też wiedzą, bo na ostatniej sesji przyjmowaliście, otrzymaliśmy środki dodatkowe z budżetu państwa, które mają pokryć te straty finansowe, które ponieśliśmy po zmianach podatkowych w 2021 roku. Też chyba tutaj może jest jedna radna, która nie ma, dwie radne, które nie mają tych doświadczeń z tamtej kadencji. Od 2022 roku regularnie rząd dokładał nam do tych brakujących środków wynikających ze zmian podatkowych określone kwoty pieniędzy. Było to w jednym roku 10 milionów, w drugim roku chyba też 10 milionów. No w tym roku niestety tylko dostaliśmy 5 milionów, a liczyliśmy też, że to będzie 9, 10 i to troszkę stawia nas w trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o wydatki bieżące, bo no, tych pieniędzy w tym zakresie akurat stosunkowo jest mało, ale też wszystkim radnym mocno uzmysławiam, że z drugiej strony po stronie dochodów majątkowych mamy w kasie miasta kilkadziesiąt milionów złotych, z tym, że to są przecież środki, których nie bardzo nie możemy wykorzystać na dochody bieżące. Będę o tym mówił szeroko na sesji, szczególnie radnych, tych nowych, chciałbym nie tutaj redukować w tym zakresie, że zawsze budżet, Pani Przewodnicząca doskonale o tym wie, zawsze budżet jest podzielony na część bieżącą i te pieniądze mogą być tylko wydatkowane na sprawy bieżące i część majątkowa, którą nie można wykorzystać na rzecz bieżącą. Dlatego pozornie gmina znajdująca się w znakomitej sytuacji finansowej ma problemy z obsługą bieżących wydatków na koniec roku i takie problemy my też możemy mieć, ale oczywiście jestem przekonany, że sobie poradzimy, że tutaj jakichś zakłóceń większych nie będzie i przebrniemy jakoś ten rok. A też dobra wiadomość dla komisji, że już podpisał prezydent nową ustawę dotyczącą finansów dla gmin i no, wszystkie te przesłanki wskazują, że dostaniemy więcej pieniędzy, nie tyle, ile byśmy chcieli, bo zawsze się chce więcej, ale już sytuacja będzie znacznie korzystniejsza i znacznie lepiej będzie można tym gospodarować tym budżetem przez cały rok, żeby jakieś zakłócenia finansowe nie nastąpiły. Ostateczne decyzje konkretne, kwotowe wkrótce wpłyną, bo przecież jesteśmy na etapie przygotowania budżetu na przyszły rok i te dane od Ministerstwa Finansów muszą do nas trafić, ale mniej więcej wiemy, ile tych pieniędzy już będzie. No i wiemy, że będzie ich więcej, ale nie chciałbym jeszcze kwot żadnych rzucać, bo poczekajmy na to, jak to będzie wyglądało w rzeczywistości. Także tyle ja chciałem dołożyć do tej informacji przekazanej przez panią skarbę.
Dziękuję. Czy są jakieś pytania?
A jest taka informacja, ci w dzienniku zarządni pokazują 20 gmin, które mają najwięcej środków na inwestycje przeznaczonych na mieszkańca. Porównują wszystkie miasta ze sobą, i te wielkie, i te małe, i średnie. Wśród tych miast podobnych do nas jesteśmy na 4. miejscu na Śląsku, a wśród tych wszystkich na 9. Także pierwsze dziesiątce jesteśmy. Więc tutaj bądźmy wszyscy dumni z tego, że nasze miasto pod względem finansowym naprawdę prezentuje się znakomicie. Byle tylko rządzący nie zabierali nam pieniędzy, to wczoraj będzie kwitło. Będzie dalej słońce świecić, jak świeciło przez ostatnie 10 lat. Dziękuję.
Dziękuję. Są jakieś pytania? Ja to w takim razie ja mam pytanie. To sprawozdanie jest tak między września, kiedy mówiliśmy, że tak, bo to jeszcze nie obejmowało tej wpłaty tych ponad 4 milionów 900 tysięcy. Wykonanie jest no prawie do 75%, choć nie jest tak, że co kwartał musi się konkretnie budżet, bo to będą jeszcze dochody w następnym, prawda? Czyli zawsze jest jakiś zapas. To skąd wynikały te problemy przejściowe? Jeśli budżet był zaplanowany o te mniejsze środki niż kiedyś były z PIT-ów, tak, te 12%, a nie 18, czy później jeszcze się zbliżono do 17. Czy nie było oszczędności, czy to wynika z tej zwyżki cen, bo oczywiście wydaje mi się, że gdyby nie podwyżki cen, tak, i tego jak wygląda sytuacja budżetu państwowego, gdzie nie ma, też mają mniejsze dochody z PIT-ów w budżecie państwa, mniejsze dochody z PIT-ów, czyli te udziały nasze są też mniejsze. Czy jakby z naszego przeszkadzowania tej strony wydatkowej, czyli albo tej dochodowej, znaczy nie doszacowania dochodowej. No bo te 4 miliony teraz w jakiś sposób nas uratowało, przynajmniej jak tego widać, że na wynagrodzenia. Także
jeszcze pewnie brakuje około 5,5 miliona złotych.
Czyli bo tak jak się na to patrzy, to sytuacja dobrze wygląda. Wskaźniki są w zasadzie no, takie, jakie mogłyby być w każdej chwili w roku, bo przecież to może się zdarzyć, że za kolejny kwartał, tak? Czy poprzedni kwartał też był mniejszy, my tu mamy to sprawozdanie na te trzy kwartały, nie wiem jak było wcześniej, no ale to się powinno na koniec roku jakoś zrównoważyć, prawda? Czyli jaki teraz mamy ten problem?
problem mamy taki, że w dalszym ciągu zgłaszane są braki w oświacie. To, że cały budżet jest wykonany w takim solidnym procencie, jeśli chodzi o wydatki bieżące, tak, bo to mówimy o 85%, to wcale nie jest tak dobrze, bo wydatki bieżące zawsze powinny być trochę niższe procencie wykonane, jakby dochody powinny prześcigać wydatki bieżące. Tu jest problem taki, że w jednych działach jeszcze mamy wydatki niewykonane, przyjdą faktury, nie wiem, za energię, jakieś inne faktury, natomiast w drugim mamy znowu wydatki niedoszacowane, czyli w oświacie, i to się gdzieś równoważy po środku i stąd też jest ta kwota. Dlatego też nasz ból głowy jest teraz taki, żeby te ewentualne nadwyżki, ewentualne z innych działów, rozdziałów budżetu przesuwać na oświatę. Nie będzie tego pewnie, nie wystarczy na te braki. Natomiast jak Pani też wie, udziały, podatki dochodowe, w szczególności od osób fizycznych na przykład, podatki od nieruchomości, od osób fizycznych, są wpłacane teraz w większości w jednej racie, które dotyczą mieszkań i są, najczęściej są to kwoty poniżej 100 zł. Część mieszkańców wpłaca też te podatki jednorazowo, żeby mieć z góry, czyli tak naprawdę plan dochodów, choć wygląda plan zrealizowany, plan dochodów, choć wygląda dobrze, to on powinien być też wyższy o to, że pierwsza rata podatku jest większa. Ale przeglądając tam wszystkie źródła dochodów, ja nie widzę, jeśli chodzi o dochodach jakiegoś przeszacowania, raczej wszystko idzie z planem. Natomiast w wydatkach to jest tak, że gdzieś jest część budżetu, która będzie mieć jakieś w cudzysłowie oszczędności czy niewykonane wydatki, które będziemy łatać tą część, która jest niedoszacowana, czyli oświatę. Z tego, co zgłaszał mi MOC, jest taka niewielka szansa, że już w grudniu nie będzie chciał dodatkowych środków do budżetu, czyli na ostatniej sesji byśmy załatwili tymi 500 tysiącami, które oni dostali do budżetu sprawę, a jak się rozstrzygnie, to nie wiem. Natomiast na pewno jest problem w oświacie. Tutaj,
Wynikający z
tego, że subwencja nie zapewnia nam finansowania, bo spojrzałam sobie na to, to teraz gdzieś koło 28 milionów mamy wpływów subwencji plus tam dwa miliony na przedszkola, czyli jakoś tak 2,5 było na przedszkola. No a wydatków już w tej chwili, jak zwiększamy te budżety i pompujemy, jest już ponad 60 milionów złotych.
Taka informacja też dla Państwa, że tak jak nam brakuje do zbilansowania 5 milionów, w Sosnowcu około 50, w Katowicach około 100, w Warszawie około miliarda. I wiem, że poprzez Związek Miast Polskich samorządowcy dalej bombardują rząd, licząc na to, żeby jeszcze jakieś w grudniu może środki przeznaczyć z tytułu takich dodatkowych pieniędzy. Czy to się uda, trudno mi powiedzieć, ale to nie jest problem tylko naszego miasta, ale powinno być każdej jednej gminy w Polsce niedoszacowanie, jeżeli chodzi o dochody bieżące spowodowane tymi zaszłościami, powodują, że te gminy po prostu nie potrafią zbilansować wydatków, a przecież tak powinno być, tak Pani Skarbnik powiedziała, że z tych naszych dochodów bieżących powinniśmy mieć środki jeszcze wolne, które zabezpieczą na jakieś inwestycje na przyszłość. A my od 2022 roku praktycznie rzecz biorąc ani złotówki nie mamy przeznaczonej na inwestycje, wszystko przejadamy. Ta sytuacja jest chora, niezdrowa i na szczęście rząd tym się zajął. Nie wiem, czy dostatecznie, bo samorządowcy zgodzili się na tą ustawę w tym kształcie, podpisali się pod nią, ale od razu zaznaczając, że będą wnosić o poprawki jeszcze zmieniające na korzyść gmin te zapisy, bo one są niewystarczające. Także to jest taki problem ogólnopolski, który także w jakimś sensie dotyka nas, bo nie jesteśmy wyspą. Jeżeli chodzi o dochody majątkowe, to możemy sobie je powiększać, jak tylko będziemy gospodarni. Natomiast tych dochodów bieżących nie jesteśmy w stanie pomnożyć, bo one wynikają z określonych przepisów i z tego, co dostaniemy od państwa. Więc tutaj jesteśmy zdani na budżet państwa i na te dochody z podatków, które wynikają również z ustawy Ministerstwa Finansów. Więc tutaj nasze możliwości oddziaływania, lepszego gospodarowania praktycznie nie ma. To, co trzeba zapłacić pracownikom, to trzeba zapłacić, jak pani skarbnik zapewne też w jakimś momencie może powiedzieć, na płace przeznaczamy 92% dochodów bieżących. No więc to są głównie płace, a z tego...
92 miliony.
92 miliony, a 92 miliony, przepraszam. No, a to, no tak, 92 miliony to jest mniejszy procent. Ale procentowo też nie tak mocno pomyliłem. Więc to są takie sztywne wydatki, których już za bardzo nie ma jak zmienić, no, bo podwyżka płac nie wynika absolutnie z naszych tutaj działań, wręcz przeciwnie, jesteśmy ciągle zarzucani podaniami od poszczególnych jednostek, od pracowników, żeby podnieść płace, bo te płace się tak spłaszczyły, że płaca najniższa jest niemal równa płacy tych pracowników, którzy mają duży sposób oddziaływania na to, co się dzieje w gminie i powinni zarabiać o połowę więcej. A tutaj się tak spłaszczyło, no i presja pracowników naturalna jest, żeby te płace podnosić. No, my za bardzo nie mamy z czego. Więc to jest zupełnie niekorzystna sytuacja, która panuje w gminach i mamy nadzieję, że to się będzie pomału zmieniać.
Dziękuję bardzo. Pamiętam to z lat 2010-2014, kiedy również Związek Samorządowców walczył, to było 8 miliardów, potem przyszedł rząd PiS-u, dalej brakowało 8 miliardów, potem się okazało, że są pieniądze. To jest to samo, znaczy teraz to wraca, bo jakby nie było tego w tamtych dwóch państwa kadencjach. Natomiast wraca to samo, ja mam déjà vu po prostu. Nie ma pieniędzy. Płace są wyższe.
Gdybyśmy ustawili tą samą zasadę, która funkcjonowała do 2021 roku, to my byśmy mieli dzisiaj dochody o 40% wyższe.
Panie burmistrzu, moja emerytka i dawniej pracownik, wolę mieć 12% podatku jako obywatel i myślę, żeby pan wyszedł do ludzi i do miast, do tych i pytał, zrobił referendum, czy pan podwyższył podatki, czy po prostu chodził, żeby miał nie samorząd. No po prostu trzeba też się dostosować.
My zarzucaliśmy tego, że ludzie mają mieć wysokie podatki. Tak. Myśmy zawsze mówili, że bardzo dobrze. Tylko że samorząd, jako samorząd z tych PIT-ów, z tego udziału miał 50%, tak? Powiaty, gminy. I tak naprawdę obcinając rząd...
W moich czasach miał 36,5.
Ale ja mówię o całym samorządzie, czyli plus powiaty i to jest 50 mniej więcej na 50.
I tak więcej.
Więc jeżeli ulgę wprowadzają dla kogoś, no to ze swojego budżetu muszą wypłacić, a nam nie zwracają tego, co nam zabierają z budżetu, tak? Bo powinni, jeżeli wymyślili ulgę, to powinni, to my wam dołożymy, żeby wam się wyrównało, a tego nie robi.
No i kluczowa sprawa teraz w tej nowej ustawie jest taka, że już nie będzie uzależnienie od podatku.
Może pan mówisz, przedstawić mówię, jaki to system ma być wprowadzony, bo ja akurat...
Tak, to nie będzie uzależnienie od wpływu od podatków, tylko od udziału w podatkach, tylko od wysokości dochodów mieszkańców. Czyli się wyliczy, ile mają dochodów mieszkańcy i z tego jest odpowiednia, nie wiem jaka tam proporcja kwotowa jest procentowa i procent od dochodów i budżet państwa z różnych źródeł pokryć ma tą wartość. Czyli jak się zmienią pozytywnie podatki dla mieszkańców, nie odbije się to nigdy na gminie, bo my wręcz musimy działać, żeby jak najwięcej mieszkańcy zarabiali, żeby jak najwięcej mieszkańców mieszkało w naszym mieście. Od tego będzie zależała nasza przyszłość. Więc tutaj to, co robimy teraz, budujemy mieszkania, budujemy zakłady. Wszystko po to, żeby mieszkańcy wszyscy pracowali, jak najlepiej zarabiali i mieli gdzie mieszkać. A jak jest dużo zakładów, bo też nieraz mówią, po co się rozbudowujemy, jeżeli chodzi o zakłady. Jak jest dużo zakładów, to brakuje pracowników. Jak brakuje pracowników, to podnosi się płace tym pracownikom, żeby ich pozyskać. Jak płace będą wyższe, nasze dochody będą wyższe. I nie jesteśmy zależni od podatku od teraz. No więc to jest bardzo, bardzo korzystne.
Przy okazji, jak można, jeżeli państwo pozwolą, zapytam, czy w naszym mieście jest też taka sytuacja, że niektóre zakłady zwalniają pracowników. Czy pan burmistrz coś wie? Bo wiem, że było spotkanie, ale to z przedstawicielstwem przedsiębiorców, czy te nasze firmy w naszej strefie ekonomicznej, czy inne, czy jest czy widać jakiś ruch w tym, żeby...
Jeżeli chodzi o płace?
Nie, o zwalnianie, czy jakiś o...
Nie, absolutnie wręcz przeciwnie jest. Nawet te firmy, które przeżywają pewne kłopoty, bo tak, taka jedna z firm, może nie zdradza kiedy jest taka polska firma SFA, przeżywa pewne kłopoty, ale za wszelką cenę stara się utrzymać swoich pracowników, bo wie, że jak gaz straci, a potem przywrócą produkcję na odpowiedni poziom, to tych pracowników mogą już nie odzyskać, więc robią wszystko, żeby tych pracowników zatrzymać. I tam zwolnili tylko pracowników, zdaje się, umysłowych, jakąś tam niewielką grupę. Także jakichś tutaj negatywnych skutków u nas nie słyszałem, a wręcz przeciwnie. Buduje się ta firma tajwańska, która już zatrudniała 300-400 osób. No to już się martwią, czy oni zdobędą odpowiednią kwalifikowaną kadrę. Także myślę, że tu nam jakiś problem zwolnień raczej nie grozi.
To jest kwestia restrukturyzacji jednej z firm, zmienia się właściciel jednej z firm, to też w trakcie boostera była informacja przekazywana, ale też rekomendacja jest taka, że tutaj nie ma problemu osobowego, no bo tak naprawdę jest problem z pracownikami, przez cały czas nabór na pracowników prowadzą. Natomiast no, bardziej mają braki kadrowe niż myślą o zmianie. No to wszystko rynek generalnie, trzeba obserwować, co się będzie działo.
Dziękuję uprzejmie. Nie ma pytań. Dziękuję ślicznie. Przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. Czy mamy materiały, zaopiniować materiały sesyjne. Pierwszym projektem uchwały będzie, którą przedyskutujemy, będzie projekt w sprawie ustalenia wysokości rocznych składek podatku dochodowego od nieruchomości obowiązujących na terenie Czechać na rok 2025. Proszę panią.
Dzień dobry.
Ja tylko
króciutko, więc maksymalne stawki podatków reguluje Ministerstwo Finansów. Rocznie one są waloryzowane o wskaźnik wzrostu cen towarów za pierwsze półrocze. W tym roku zgodnie z komunikatem głównego prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ten wskaźnik wynosi 2,7%. O taką samą wartość proponujemy tutaj na tej szkodzie podnieść stawki podatków, co przysporzy do budżetu w przyszłym roku kwotę około 830 tysięcy złotych. Natomiast nie będzie to za bardzo dotkliwe dla mieszkańców. Przewidziałam tutaj taką symulację, że jeżeli wprowadzimy te stawki, osoba płacąca podatek tylko i wyłącznie za garaż i kawałek gruntu, to będzie dla niej różnica około 6 zł rocznie. Jeżeli chodzi o mieszkanie, to akurat wątek przykład mieszkania 50-metrowego, ten podatek wzrośnie około 3 zł rocznie. Także dotkliwość dla mieszkańców uważam nie byłaby duża, natomiast do budżetu jest szansa, żeby wpłynęło ponad 800 tysięcy złotych dodatkowo.
To ja zapytam, czy, bo wydaje mi się, że w poprzednim roku, ale nie sprawdziłam, stawka podatku od działalności gospodarczej była na maksymalnym poziomie i to wynosiła 33 zł.
33 zł, 10 groszy.
Tak, a teraz jest
34.
A to jest tylko. Czy to też w tej sytuacji kryzysowej to 4 zł, no ale to przedsiębiorca ma wiele więcej niż 50 metrów siedziby czy budynku, także proponowałabym zostawić w tej sytuacji trudnej dla przedsiębiorców tę stawkę i taką zgłaszałabym poprawkę do tej uchwały. Czy wyliczyła pani, jaki to jest wpływ od przedsiębiorców?
Tak, mam takie informacje. Jeżeli chodzi o działalność, to znaczy chodzi pani o przykładowe dla danego przedsiębiorstwa?
No jakoś tak, no wyliczyła pani też pewną sumę tego wszystkich przedsiębiorców, którzy
płacą
tak, podatki.
O osobę, przepraszam, muszę odnaleźć, to mam tu również taki przykład przedsiębiorcy. I też wydaje nam się, że ta różnica jakby nie będzie znacząca w porównaniu do podatku, który był opłacany w poprzednim roku, czyli na tak to nie mogę się tak odnieść.
dla osoby, która, przepraszam, Badajka też tutaj zabrała, dla osoby, która płaciła ponad 7 tysięcy podatku rocznie, w tej chwili różnica byłaby po tej podwyżce o 27% około 200 zł rocznie.
To przecież to są tak śmieszne pieniądze, Pani Przewodnicząca, że to naprawdę, a zwolnilibyśmy z podatku wiele potężnych, mocnych firm, bo 90% firm to są potężne firmy logistyczne, M1 i tak dalej, no to przecież nie można wyrywkowo. Proszę pamiętać, bo zapewne Pani Przewodnicząca pamięta, że firma, która przechodzi jakiekolwiek trudności, zawsze ma prawo zwrócić się do nas o umorzenie podatku, czy zwolnienie, czy zmniejszenie, rozłożenie na raty i od czasu do czasu takie firmy się zdarzają i wtedy wychodzimy naprzeciw, ale zwalnianie wszystkich firm potężnych naszych płatników, no to by uderzyło w to, co mamy najsłabsze, czyli mamy najmniej pieniędzy na środki, dochody bieżące, a tutaj byśmy sobie pomniejszyli dochody jakieś 500 000 zł, bo pewno tyle od firm pochodzi, a reszta to są od mieszkańców te drobne złotówki, o których mówiła tutaj Pani Przewodnicząca. Także ja tutaj apeluję do Państwa o to, żebyśmy...
Ale jeżeli to i tak były maksymalne kwoty i teraz w małym mieście, które nie jest Warszawą...
A to są kwoty, które nam wskazuje ministerstwo.
Stawki też idą, bo jeżeli o ten... Przedtem był maksymalny o ten procent, który jest w rozporządzeniu podnosimy, to znowu są maksymalne, tak?
Czyli no, ale wie Pani, stajemy
się, ja wiem, że mamy pewne kłopoty, ale... No...
Dlatego, że trzymamy się tych kwot, nie mamy skokowych podwyżek, jak to się zdarza w innych gminach, w Zawierciu rozmawialiśmy dawno z Panią Prezydent przed wyborami, poprzedni prezydent zwalniał, nie podnosił tych stawek, teraz się okazało, że musi to zrobić nowa prezydent, no i spowiedź o 20-30%, to wtedy wszyscy padają na kolana, no, ale jeżeli my to robimy systematycznie, utrzymujemy na odpowiednim poziomie, no to wtedy tych skoków nie ma i nikt tutaj nie ponosi jakichś radykalnie skutków tej naszej decyzji. Ja mówię, zawsze ci najsłabsi mogą prosić o wsparcie i takie decyzje podejmujemy od czasu do czasu i pomagamy.
Z drugiej strony to może ja zabiorę głos, to jest 600 tysięcy dla budżetu. Skoro mniej więcej wiemy, jakimi kwotami będziemy w przyszłorocznym budżecie dysponować, jeśli chodzi o środki zewnętrzne, to ja będę mieć takie pytanie, komu zabrać te 600 tysięcy.
No właśnie.
Ogólnie sytuacja jest taka, że koszty życia obywatela w ogóle podnoszą się, opłaty za energię, ta podwyżka VAT-u i trudno, żeby jeszcze samorząd, że tak powiem, do wszystkiego jeszcze się przyczyniał, żeby te opłaty były coraz większe. No jest to jakaś droga, ale trudno liczyć dzisiaj na kolejne podwyżki pracowników samorządowych, czy inne podwyżki emerytur, to już widać, bo też 14 została odebrana. Znaczy możemy się wpisać, a możemy i tak, jak to było w ubiegłym roku na maksymalnym poziomie, to w tym roku mogłoby nie być. Ale to
jakbyśmy się mogli wpisać, to byśmy się wpisali, ale nie możemy się wpisać, bo musimy mieć odpowiednie dochody, żeby pokryć nasze wydatki. No, pani Przewodnicząca, przecież była Pani Burmistrzem, to Pani wie, że musimy dbać o nasze wydatki, które są bieżące.
No nie, też tak podnosiłam, a Rada Miejska chyba przez 2 lata nie podnosiła tych podatków, także w zasadzie wyszła naprzeciw obywatelom. Także myślę, że ponieważ jak jest w uzasadnieniu, Rada może przyjąć inne stawki, może też przyjąć ulgi, jeżeli zechce, nie ma żadnych, to myślę, że pozostawienie ich na tym samym poziomie i poszukania...
Ale gdzie mamy szukać? Mamy ograniczone źródła dochodów, przy nowej ustawie już też są ograniczone. To nie jest tak, że my jesteśmy przedsiębiorcą, którzy sobie może, nie wiem, wynająć i zarabiać na czymś. No Pani dobrze rozumie, że kłaniając się w stronę przedsiębiorców, a nie obywateli, przedsiębiorców, możemy się, za przeproszeniem, odwrócić tyłem do pracowników samorządowych, bo nie będziemy mieć na nich na podwyżki. Dociągniemy znowu do minimalnych po 300 zł i to będzie wszystko. No niestety naprawdę budżet ma stronę dochodową i wydatkową. I tak jak Pan Burmistrz mówi, przedsiębiorcy są w różnej sytuacji. Jedni mają bardzo dobrą sytuację, mogą pływać w pieniądzach, jedni gorszą, zwracają się do nas niejednokrotnie o rozłożenie na raty czy ulgi. Ale nie może na tym cierpieć cały budżet.
Przepraszam jeszcze, ja może się wtrącę. Większość tych podatków, jeżeli chodzi o najwyższą stawkę, płacą te duże podmioty, które są w wschodniej strefie. I to nie są podmioty, które jakby mają tutaj związek lokalnie, czyli nie są to mieszkańcy czy ludzie. To są podmioty, które mają siedzibę w Warszawie. One nam przysparzają.
Jak mają siedzibę w Warszawie, to nie płacą tu podatku przecież.
Ale nie mówię, bo widzicie, tylko o podatkach nieruchomości. Tu płacą u nas te podatki.
No tak,
nie. My tu nie mamy wpływu, także tutaj.
Dlatego, jeżeli.
A ile mamy przedsiębiorców takich jednoosobowych, małe firmy, ile ich ma?
To znaczy, mamy ich, nie jestem w stanie nas powiedzieć, ilu ich mam, natomiast tutaj nie jest istotny procent.
No to lepiej, jeżeli wiesz,
ja to wrodzie, że zapłacą 5 zł więcej rocznie. Już mają malutkie powierzchnie, więc to w ogóle o czym my mówimy, Pani Przewodnicząca. No, to są groszowe sprawy. Dla małych to jest groszowe sprawy. To są, te podatki mogą mieć odbicie na przykład na M1, który nam płaci ponad 3 miliony złotych i będzie zapłacić 3 miliony 300 może teraz. No ale chyba nie będziemy żałowali M1. A jak zwolnimy od podatków, to te 300 tysięcy M1 nam nie zapłaci. Będzie za szczęśliwe, że im zostawimy w kieszeni 300 tysięcy.
Mówię tylko o pozostawieniu tej samej stawki.
No a ten malutki, jakiś ma małe zakłady, to on płaci o podatek od nieruchomości, zapłaci o 5 zł więcej, czy o 10 zł więcej rocznie.
Ale ja myślę na przykład, że nie jest kwestia tutaj już lokalnego rynku, który już istnieje, tylko nowych przedsiębiorców, które wybierają tutaj punkt. I patrząc na rozbudowę Czeladzi i dużą ilość pustych pomieszczeń i biur do wynajęcia, czy będą, jeżeli nowy przedsiębiorca przyjedzie, patrząc na przykład na Tarnowskie Góry, które ma niższe podatki, wybierze Tarnowskie Góry, a nie Czeladź. To chodzi też o napływ nowych przedsiębiorstw.
No bo te
nie lokalnego, który ma dopłacanie 10
złotych, tylko
o nowe przedsiębiorstwo, jak ściągnąć nowe firmy do Czeladzi, gdzie są spoza Czeladzi i wybierają lokalizację, czyli nie rodzinnego rynku, czyli mają to dookoła inne miasta, gdzie te podatki mogą być niższe. Tutaj bardziej się obawiam, że będą puste lokale, tak jak teraz nawet pan burmistrz wstawił zdjęcia i te lokale na przykład będą puste, czy po restauracji, która ciekła woska do Katowic, ponieważ no, czelacki rynek klientów jest trudny, patrząc na kwotę podatku w innych miastach, to żebyśmy nie blokowali po prostu nowych przedsiębiorstw, żeby tutaj chodzili i byli, bo
Pani Przewodnicząca, nie wiem na jakiej podstawie Pani tak mówi, bo u nas się otwiera mnóstwo firm, przyjeżdżają z Sosnowca, z Dąbrowy Górniczej i nigdy nie słyszałem, że jakimś powodem hamulcowym były nasze podatki. Myślę, że wynajęcie powierzchni handlowych nie wynika z przeciwpodatkowych, tylko z dominacji dużych podgalerii i to jest proces, który przebiega we wszystkich miastach Polski, w Katowicach, całe ulice handlowe się wyludniają, dlatego że wszyscy przenoszą się do galerii. To jest problem, a nie problem podatków, czy zapłaci 50 zł, czy 150 zł nawet za lokal miesięczny. To naprawdę nie jest hamulec do podatku. Zupełnie inne powody są. No naprawdę to.
Nie bardziej chodzi o wybór miejsca.
Patrzmy przede wszystkim na to, żeby jako radni musimy zabezpieczyć funkcjonowanie naszego miasta. Niestety mieszkańcy, mimo że mają więcej w kieszeniach pieniędzy, bo nam rząd te pieniądze ujął, dalej chcą mieć te same wszystkie świadczenia. Otwieramy basen, to każdy chce mieć bilety za pół darmo. Cokolwiek robimy, to wszyscy chcą mieć, żebyśmy dalej dopłacali do wszystkiego, co się da. A mamy coraz mniej pieniędzy. No więc patrzmy na tą kasę miasta. No, to jest taka właśnie odpowiedzialność radnych, że muszą niestety czasami podejmować trudniejsze decyzje, żeby normalnie miasto funkcjonowało. Każdy chce mieć odświeżone, każdy chce mieć wyremontowane ulice, każdy chce mieć kosze, ławeczki, przeróżne rzeczy. No przecież, żeby to zrobić, to trzeba mieć na to pieniądze. Jak Państwo podejmiecie decyzję, żeby nam ująć 800 tysięcy złotych czy 600, no to ile nam odpadnie zadań, które możemy dla ludzi zrobić? Że ktoś zaoszczędzi w mieszkaniu 2 zł, a w lokalu handlowym 10 zł rocznie. Przecież o takiej skali mówimy. Państwa, no musimy być odpowiedzialni. No. To są trudne decyzje. Kiedyś nie było, być może z Wód Polskich przejdzie wyznaczanie u nas cen wody. I też będziemy mówić, szkoda nam mieszkańców, nie podwyższajmy wody i zakład z wodą upadnie. No i takich śmieci, to też powiedzmy, ludzie nie mają pieniędzy, no to może dopłaćmy. No to tak się nie da zarządzać miastem. Mówię to przede wszystkim do tych radnych, którzy może zaczynają, nie mają tej świadomości, jak trudne czasami decyzje trzeba podejmować. No ujmiecie nam 800 tysięcy złotych, no to w budżecie zabraknie 800 tysięcy złotych. No i potem ktoś powie, czemu się nie rozplanowali ten budżet właściwie na cały rok. Więc to no, myślę, że to pierwszy raz przed budżetem możemy taką dyskusję przeprowadzić, ale chciałbym, żeby każdy z Państwa miał świadomość, że za taką decyzją może iść taki problem, że nam braknie pieniędzy, bo to są nasze dochody bieżące. Jedyna rzecz, na którą my mamy wpływ w mieście, to właśnie podatki od nieruchomości. To jest jedyna rzecz. Reszta zależy od budżetu państwa, czy nam da, czy nam nie da.
Jeszcze, jeśli mogę, bo my rozmawiamy albo o bardzo dużych przedsiębiorcach wynajmujących bardzo duże powierzchnie, albo skrajnie o, nie wiem, jakichś usługach kosmetycznych, czy małych biznesach bardzo małych, wynajmujących bardzo małe powierzchnie, ale jest też coś pomiędzy. Ja sama prowadząc spółkę, odprowadzam też kilkanaście tysięcy złotych z tytułu nieruchomości do budżetu i sytuacje są takie, że na przykład będąc współwłaścicielem, nie wiem, jakiegoś terenu, wraz z osobami fizycznymi. Te osoby fizyczne obarczone są też koniecznością zapłacenia wyższej stawki z uwagi na fakt, że osoba prawna ma własność, współwłasność razem z tymi osobami fizycznymi. Więc jakby nie rzutuje to tylko i wyłącznie w tym przypadku na samego przedsiębiorcę, ale też na przykład na współwłaścicieli, współudziałowców jakiegoś terenu, jakiegoś gruntu. I myślę, że w takiej sytuacji, jeżeli chodzi o różnego rodzaju, nie wiem, tereny, grunty, jest całkiem sporo, no bo nie zawsze tylko osoby fizyczne na przykład są udziałowcami w jakimś tam dużym bądź mniejszym terenie. Więc jakby chciałam tylko zwrócić uwagę, żebyśmy nie popadali w skrajności. Poza tymi ogromnymi molochami, firmami, które prowadzą działalność na bardzo dużych terenach i takimi malusieńkimi wynajmującymi, gdzie ta skala, ta różnica to będzie kilkaset złotych w skali roku, jest też coś pomiędzy i różne są sytuacje, formy organizacyjno-prawne, rozwiązania prawne w kontekście na przykład gruntów, co może również rzutować też na osoby fizyczne, bo sama taki przypadek...
Ale podatku pomiędzy nie ma, tylko podatki są wspólne do wszystkich, więc idąc na tych pomiędzy, największą przyjemność robimy tym wielkim, którzy płacą największe kwoty podatków. No więc to chcę tylko Państwu uzmysłować.
Tylko my mówimy o powierzchniach budynków, natomiast to są powierzchnie
grunty. Budynki lub ich części.
No, więc nie ma takich chyba sytuacji, gdzie jest współwłaścicielem osoba, która prowadzi działalność, a poszczególne lokale muszą się dostosować i płacą te same stawki. Nie ma takiej sytuacji. Jest tak przy drogach, jeśli są współwłaścicielami z przedsiębiorcą, który wybudował na przykład osiedle, to będzie droga i grunt ewentualnie do współwłasności, ale nie...
Tak, zgadzam się z Panią, zwracam honor oczywiście, bo jak coś źle doczytałam, chodziło mi o grunty, jak najbardziej. Przepraszam.
Znaczy, jeżeli mogę, ja mogę zapytać jeszcze raz. Znaczy, zawsze temat podatków będzie dyskusyjny i trudno podnieść rękę za tym, żeby te podatki były wyższe. Natomiast pozwolę się nie zgodzić z radną Miloną, jeżeli chodzi o kwestię działalności gospodarczej na terenie naszego miasta. Przykład właściwie nie restauracji, tylko sklepu włoskiego. To jest takim przykładem bardzo konkretnym. Myśmy prowadzili przez kilka lat rozmowy z Państwem, proponując różne lokalizacje. No niestety Państwo zdecydowali się na inną lokalizację nie ze względu na to, jak się źle działało, tylko ze względu na to, że znaleźli lokal na Dolinie Trzech Stawów w Katowicach. No i z Katowicami, z Doliną Trzech Stawów bardzo trudno rywalizować, ale my to właśnie staramy się robić. bo te podatki z kolei też pomogą nam realizować działania, dzięki którym przedsiębiorcy jednak nie wezmą pod uwagę tylko wysokości podatków, ale również to, że gmina jest przyjazna, że gmina sieciuje przedsiębiorców, czyli ten booster, który był zorganizowany, ale również inne działania planowane przez gminę, wydaje mi się, są bardzo kluczowe. Jeżeli przedsiębiorca będzie się czuł stabilnie i widział, że nie wiem, kwestia nawet przytoczonych Czarnowskich, bo tutaj też współpracuje z Czarnowskimi górami, faktycznie mocno się rozwijają, ale tam bardzo mocno to sieciowanie przedsiębiorców, wsparcie informacyjne, ale też inwestycyjne jest na dużym poziomie. I jest jeszcze jedna rzecz, która łączy nas z Czarnowskimi górami, a to się przygotowanie strefy ekonomicznej naszej i do tego, żeby przedsiębiorcy mogli się rozwijać. Mamy jeszcze miejsca do tego, żeby firmy powstawały na terenie Czeladzi, co prawda ich maleje, ale te środki też pozwolą przygotować kolejny teren inwestycyjny. Więc lokalizacja Czeladzi, przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych, wsparcie informacyjne, szkolenia dla przedsiębiorców na różnym poziomie, od MŚP do przedsiębiorstw po duże firmy, to jest kluczowa rzecz. No i kolejna kwestia to jest współpraca szeroka, jeżeli chodzi o rozwój kadry, bo to, co zgłaszają wszyscy przedsiębiorcy, ja też dobrze, bo mi się ostatnio było na spotkaniu z przedsiębiorcami, oni mówią, że są dlatego w Dąbrowie Górniczej i lokują się za Głębiu, ponieważ tutaj jest jeszcze kadra. A to, co się dzieje w Poznaniu, pod Warszawą, tam nie ma kto pracować po prostu. Automatyzacja nie nadąża za brakiem kadry. Więc to jest mnóstwo czynników, a ten pozytywny wizerunek miasta Czeladzi wynika też jeszcze z jednej rzeczy, ze współpracy. Tak? Na każdym możliwym poziomie.
To chciałem powiedzieć,
że to nie jest, że przedsiębiorca przychodzi tutaj widzi stabilność. I to jest bardzo często decyduje to o tym, że jednak decyduje się na Czeladź, ponieważ gdzie indziej jednak jakieś prywatne wojenki, które się pojawiają, determinują to, że to jest niestabilność dla biznesu. Tak? Więc
to chciałem też podkreślić, bo pracowałem też jako wiceprezydent Sosnowca i Czeladzi. Ale mam też kontakty jako senator z innymi przedsiębiorcy mówią, że tak jak do Czeladzi warto przyjść, można iść na wsparcie, na pomoc, tak jak chętnie do nas przychodzą, więc jak słyszę jakieś głosy, że tu nie przychodzą, bo z jakichś tam powodów, no naprawdę, no proszę mi wierzyć, że jak w jakiejś innej rzeczywistości bez poglądu na nasze miasto. To, że się miasto rozwija, mamy ciągle, przybywają do nas nowe firmy. Tak na Rolniczej otworzyła się firma, która sprzedaje u nas motocykle. No ciągle słyszę, bo do Czeladzi warto przyjść, bo w Czeladzi się świetnie przyjmują przedsiębiorcy i łatwo załatwiają wszystkie swoje sprawy, także no, nie róbmy naprawdę problemy.
Panie radny, udało się wynająć
na rynku 22, tak jest. I kolejna rzecz, proszę Państwa, właśnie chciałem o tym powiedzieć. Rynek 22 jest, będzie po to usługi gastronomiczne. Mamy też restauracje, małe miasto, tak? Bo Czeladzi nie jest jakimś miejscem, gdzie tych restauracji powinno być bardzo, bardzo dużo, tak? Ale zobaczcie, oni się utrzymują. Mamy na Grabku też bardzo fajną inicjatywę, tak? Teraz kolejna kwestia to będzie naprzeciwko kościoła, ta część, nazwijmy to taki mini pasaż handlowy, który tam będzie. Zobaczymy, no pan burmistrz wczoraj opublikował zdjęcia, a zobaczymy, jak wystawimy na...
Na razie wyznaczyliśmy na taką wysoką stawkę za czynsz, jak się znajdzie ktoś, to dobrze, jak nie, to obniżymy. Jestem przekonany, że tam będzie chętnych mnóstwo. Na razie poszliśmy na wysoki czynsz, nie związany z podatkami absolutnie, tylko że chcemy tam, bo to dobre miejsce jest, mieć takiego udziałowca, może jakiś bank albo ktoś, żeby tam pozyskać masę pieniędzy z tego. A jak się nie znajdzie, to wtedy obniżymy nasze oczekiwania, ale na pewno nie będziemy tego regulować sprawami podatkowymi, tylko czynszowymi. I tutaj nad tym panujemy. Czynsze w Czeladzi nie zdrożały już od wielu lat w naszych tych sklepikach, które gdzieś tam jeszcze są puste, ale one są puste, tak jak powiedziałem, z określonych względów. Zresztą niedawno mi meldowała pani prezes CTPS-u, że na 17 lipca wszystkie są wynajęte, wydawało mi się, że nie, a tak. Także tutaj my akurat nie mamy problemu z wynajmowaniem naszych sklepików, naszych pomieszczeń.
To może ja jeszcze tylko dodam taką rzecz, że w związku z tym, że sytuacja samorządu generalnie jest trudna od paru lat, jest coraz trudniejsza, to wszystkie okoliczne samorządy mają stawki maksymalne we wszystkich tych pozycjach.
Tak.
I tutaj konkurencja jest żadna. Po prostu tylko ten klimat może spowodować, że ktoś przyjdzie i będzie chciał na nas otworzyć działalność gospodarczą, bo podatki będą we wszystkich miejscach takie same. Natomiast my doskonale wiemy i nie ruszamy od lat uchwały o stawkach podatku od środków transportowych,
tak.
Bo wiemy, że to najprościej jest zabrać ze sobą, tak? Przestawić samochód stąd do Sosnowca i będę płacić Sosnowcu, więc tutaj mamy stawki i utrzymujemy dość spory w cudzysłowie tabor i tak nawet wyglądają nieźle te wpływy z podatku od środków transportowych, ale ich nie ruszamy. Moglibyśmy je ruszyć, ale więcej się zamieszania z tego zrobi niż będzie.
Zaufajcie, no od 10 lat stosujemy te same zasady i miasto się dynamicznie rozwija, nie mamy problemu z pozyskiwaniem przedsiębiorców, mamy ogromne dochody rosnące z tego tytułu. No nie podcinajcie tego, na czym bazujemy, rozwijając nasze miasto. To byłoby straszne, gdyby się okazało, że tak rozpoczynamy naszą kadencję, gdybyśmy zaczęli od tego, żeby pomniejszać swoje dochody i obniżyć zasady funkcjonowania miasta, no bo to od razu wpłynie na jakość obsługi mieszkańców, no bo cudów nie ma.
To może tak jeszcze, w związku z tym, że ustawa o dochodach jest ustawą nową. Kwoty, które są prawdopodobnie na przyszły rok, też są niewystarczające, ale zapowiedzi rządu są takie, że już niedługo będzie nam starczać na wszystko, tak, że będą nam rosnąć. To może
naprawdę, przy 300-miliardowym deficycie w przyszłym roku to na pewno będzie cudownie.
No ale to akurat nie ma wpływu na gminę, wie pani. My mamy dochody ustalone, mamy i...
Znaczy to takich dochodów nie mieliście, to nie można było mieć wcześniej, jeszcze przed 2015 roku. Sytuacja się zmieniła i była korzystna dla samorządu.
Chciałam skończyć swoją myśl. I ten rok ja już wiem, że będzie bolesny również dla jednostek, bo mam jakąś tam wstępną informację, ile kto będzie musiał z budżetu ściąć swojego, a tym plus te 600 tysięcy to będzie jeszcze dodatkowa pula ścięcia. Natomiast możemy się zastanowić nad stawkami na rok 26 i kolejne lata, a nie na ten najbliższy, kiedy już mamy dane wsadowe praktycznie do budżetu i wiemy, ile potrzebujemy. To jest tak, jakby nam kazać, że 600 tysięcy kredytów teraz, żebyśmy zdjęli budżet.
Ja mam pytanie niezwiązane, ale pan radny Penar powiedział o szkoleniach. Gdzie szukać informacji o szkoleniach organizowanych przez miasto Czeleć dla przedsiębiorców?
Ale ja mówię o tym, że to jest jeden z elementów, który wpływa na pozytywny wizerunek miasta.
Wiem, ale kiedy one się odbywają?
Nie miasto Czeleć, tylko mówię o wydarzeniach takich jak na przykład Booster, który był przykładem szkolenia.
No tak, ale przez wiele lat przed Boosterem jeszcze nic takiego nie miało miejsca. Pytanie o te szkolenia, bo pan powiedział o szkoleniach, chciałam się dowiedzieć, kiedy one...
Że nie mówiłem tylko o szkoleniach, tylko mówiłem o pozytywnym wizerunku miasta, gdzie te szkolenia mogą być elementem, który przyciągnie potencjalnych
inwestorów.
A Booster był przykładem szkolenia, więc tam na tym spotkaniu można powiedzieć, szkoda, że Państwa nie było.
Szkoda, że tak, że dostaliśmy informację.
Szkoda, że nie byliście Państwo na sesji, gdzie był Pan Burmistrz zapraszał na to wydarzenie. Więc można sobie odsłuchać również sesję, tam było zaproszenie bardzo szczegółowo omówione ten temat. Natomiast żeby nie odnosić się do tego, jeszcze raz powtarzam. Booster był przykładem tego działania, a tak samo kolejne działanie współpracy ze strefą. Mamy świadomość tego, że też trzeba jeszcze mocniej wzmacniać przedsiębiorców. I takie wydarzenia moim zdaniem powinny być i bardzo dziękuję panu burmistrzowi, że takie spotkanie się odbyło. I oprócz tych szkoleń, to jest jeszcze kwestia środków i wsparcia, tak? Te środki unijne, które są w tej chwili, determinują również rozwój Czeleć. To, że jest realizowana inwestycja, która przysporzy mieszkańców, ale jednocześnie do budżetu wpłynęły środki, też przysparzają nam środków finansowych. Na przykład temu, nawet ja, wiecie Państwo, zadała Pani pytanie. Ja
tak, ale nie, bo ja pytam o szkolenia, Pan opowiadał wszystkim. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Pytałam o szkolenia, bo zainteresowały mnie szkolenia, więc prosiłam o informację o szkoleniach. Powiedział mi Pan, że to było na Boosterze i wcześniej, być może kiedyś, wiele lat temu i tyle. Dziękuję serdecznie. Mam odpowiedź.
A teraz kolejna rzecz jeszcze, pociągnę ten temat. Kwestia tych 4 900 000 zł to właśnie efekt pozyskania środków finansowych przez miasto i wskazywanie, że miasto jest jednym z najbardziej aktywnych pod względem pozyskiwania środków i dzięki temu otrzymujemy wyższe kwoty, jeżeli chodzi o budżet państwa, te 4 900 000 zł, to taki przykład.
Ale uzasadnieniem do tego było, że są to dodatkowe środki z podatku PIT, tak?
To znaczy, jak to
były dodatkowe, no bo to przyjęliśmy.
Ja nie wiem, skąd budżet państwa wygospodarował 10 miliardów złotych. Wiemy tylko, że kazał nam je włożyć do budżetu jako dodatkowe dochody z PIT. Pod taką klasyfikacją.
Może przed finansów publicznych, bo nie wiadomo skąd wziął.
Ja się nie pytałam pana ministra finansów, skąd on wziął. Powiedział, że ma 10 miliardów. Podzielił je między samorządy, jaki był klucz, że w ten sposób nie wiem. I nie jestem w stanie powiedzieć, czy to bezpośrednio
było, że jest to jakby ze złego szacowania PIT-ów. Czyli jakby dodatkowo.
Tak to
zrozumiałam, czyli jeżeli tak, to wcale, jeżeli to z PIT-ów i to tych, które nam przysługują, to nie mógł tego znaleźć.
Ale nie przysługują, bo zmienił PIS zapisy i nie przysługują nam. To są dodatkowe pieniądze z budżetu państwa, czy z VAT-u, czy z czego to...
Nie, ale tak było w uzasadnieniu tego projektu uchwały, myśmy go już przegłosowali na poprzedniej sesji.
Tak, minister,
ja wtedy nie zadawałam pytania, no bo wpływy były większe, gdzieś był zły szacunek.
Natomiast ja nie wiem, jaki jest wpływ budżetu, jaki jest wpływ PIT-u na dzień dzisiejszy do budżetu. Poprzedni rząd zmienił, ten wpływ pewnie byśmy i tak dostali, gdyby obowiązywały poprzednie przepisy, ponieważ wtedy dostawaliśmy z realnie wykonanego wpływu PIT-u udział miesiąc w miesiąc. I było taki na przykład, przychodzi miesiąc październik, gdzie przekraczaliśmy założony plan i dostawaliśmy dodatkowe środki. Rząd PiS-u to zmienił i na sztywno ustalił 12 rat podatku bez odniesienia do bieżącego wpływu do budżetu państwa. I być może do budżetu państwa wpłynęło w tym roku więcej PIT-ów niż założył poprzedni rząd i z tego jest podzielona dla nas ta tula.
Pani skarbnik, te udziały w PIT-ach to nie liczy się na podstawie bieżącego roku. Tylko na podstawie roku.
Nie do końca.
Roku poprzedniego. To jeszcze przeszkano na wrzesień, ale może przepisy się zmieniły.
Przepisy były takie i tu się niewiele zmieniły, czyli jest planowany przez rząd ten czy inny wpływ miliardów złotych z PIT-u do budżetu państwa. I jedynie przysługujący udział jest liczony w oparciu o poprzednie lata. Nie kwota, tylko procentowy udział w stosunku do tego, co wpływało w latach, teraz było trzech poprzednich. Wcześniej było jednego, dwa okresy do tyłu, natomiast jest z trzech poprzednich. No i tak to właśnie wygląda.
Także zawsze dostawaliśmy inną kwotę, a zwykle z końcem roku coraz większe te kwoty.
Tak,
każdy miesiąc jest idealna kwota, zaniżona i taka sama. Miało to niby stabilizować stan finansów gmin, bo każdy wie, ile co miesiąc dostanie. No ale jakby każdy z nas wiedział, że zamiast raz dostać 11 tysięcy pensji, a raz 8, a raz 3 i potem powiedzieli, że teraz będzie pan dostawał stale 4 tysiące, no to byśmy się takiego nie cieszyli. No to tak nam zrobiono, że teraz stała kwota jest, ale dużo, dużo niższa niż generalnie dostawaliśmy, bo dostawaliśmy 58 milionów rocznie z PIT-u, a zrobiono nam 38 i podzielono to na 12 lat. Tak to wyglądało.
Dziękuję. To ja zaproponowałam. Czy ktoś składa jakiś wniosek w sprawie uchwały o podatku od nieruchomości? Ja składam wniosek do przegłosowania o pozostawienie stawki dla przedsiębiorców, stawki podatku od nieruchomości na poziomie
Którego konkretnie stawki?
Stawki od nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.
Czyli wszystkie.
Wszystkie. Proszę bardzo, kto jest za?
Ale treść wniosku nie musi pani podać.
Wnioskuję o pozostawienie, teraz jeszcze mam.
teraz w innej formie? Wnioski, tak jak zawsze.
Nie, w takiej samej formie.
Mogę je wydrukować.
Ale bardzo proszę, wtedy był tak, żebyśmy się zapoznali z treścią.
Się może następny punkt, a potem pani przygłosuje.
Następnym punktem jest uchwała w sprawie ulg, no więc
może omówimy go już, nie?
No, to tam wszystkie wnioski na koniec byśmy może przegłosowali. Może tak?
Możemy, jeżeli się rada zgodziła do porządku, więc tak jak jest przedstawiony, to trzeba było zmienić porządek.
Ale to są nie zmienione. To nie zmienione, tylko na końcu byłyby wnioski.
Głosowania.
W sprawach bieżących, w sprawach bieżących byśmy tylko i wyłącznie wnioski przyjęli na podsumowanie całego posiedzenia komisji.
Dobrze? To jest wniosek pana radnego. Czy. No to już pani już wie.
Poczekajmy jeszcze chwilę na pan radny.
Proszę bardzo. Proszę o uzupełnienie sobie wniosek.
Dobrze, chciałabym jeszcze powiedzieć, że nie ma tutaj opinii w sprawie ulg.
Thank you.
Nie ma być też.
Przygotuję projekt mojego wniosku do przegłosowania. Wnioskuję o pozostawienie stawek podatku od nieruchomości w projekcie uchwały z dnia 22 października 2024 roku na poziomie ubiegłego roku. Wniosek dotyczy paragrafu 1 punktu 2, tyle 2, 3 wymienionego projektu. Czyli obniżenie tej stawki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym w części na prowadzenie i za jednym na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem się. A tu jest jeszcze od budynku w ich części oraz nie, tylko tyle. Bo od gruntu z prowadzeniem działalności stawka jest niewielka. Poddaję ten wniosek pod głosowanie. Kto jest za wnioskiem?
Jeszcze raz.
Kto jest za tym wnioskiem, którym odczytałam, żeby z powierzchni, żeby zmienić, żeby pozostawić na dotychczasowym poziomie podatek od nieruchomości od budynków lub ich części w punkcie drugim projektowanej uchwały tire 2 i 3. Nie widzę. Ja jestem za. Kto jest przeciw? 4. Kto się wstrzymał od głosu? 2 głosy.
Tutaj pani nie ma tego, bo to jest.
Nie, trudno. Sprawie to nie tak. Pani nie ma.
To mi się pani przygotować ten projekt, który wcześniej był.
Chciałam to zaznaczyć.
To ma 175.
Zobacz, już pani to sobie zapisała.
To jest do tego projektu, który był wcześniej. Tu wniosek, który pani złożyła o to trzeba też zaopiniować.
Dobrze, tak. Dlatego mówię. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? W wersji przedstawionej. W wersji przedstawionej przez.
Załączonej do materiału sesyjnego.
Załączonej do materiału sesyjnego. 3 głosy. Kto jest przeciw? 1 głos. Kto się wstrzymał? 3 głosy. Mamy tak. Proszę mi powiedzieć, jaki to nie zapisany wynik.
Za
opinia pozytywna za 3.
Za 3, tak, przeciw 1.
Przeciw 1.
Wstrzymujący się 3.
Wstrzymujący się
3.
3. Trzy opinie pozytywne, trzy nie. Czyli jest.
Nie, trzy wstrzymujące się, jedna negatywna. Nie.
Proszę?
Trzy pozytywne.
Za jeden na
przeciw, trzy wstrzymujące się, czyli trzy pozytywne.
A dlaczego pozytywne?
Dlatego, że są wstrzymujące się, ale jest zwykła większość głosów.
No to nie jest zwykła większość.
Jak to nie? No pani się wstrzymała, czyli bierze się pod uwagę tylko głosuje, wyłącznie głosujący. Pani była za, trzy osoby były.
Ja byłam przeciw.
Trzy osoby były za.
Ja byłam przeciw, trzy osoby były.
Trzy się
wstrzymały.
A czyli opinia jest pozytywna.
Czyli opinia jest pozytywna.
Przy trzech głosach i siedmiu członków komisji?
Tak. No gdyby pani były przeciw, no to była jasna sytuacja, natomiast pani się wstrzymała.
No właśnie, czyli jest.
Nie jest absolutorium. Nie jest absolutorium, gdzie się wstrzymujące głosy liczą.
Nie ma bez zmiany większości głosów, tylko jest zwykła większość głosów, więc proszę zgodnie ze statutem z pozytywną opinią państwa.
Dobrze, to już państwo to wyjaśnicie. Teraz kto jest. Przechodzimy do następnego projektu uchwały dotyczącego zwolnień podatku od nieruchomości na 2025 rok. Czy ktoś ma uwagi do tego projektu?
On jest taki sam jak tam.
No właśnie jednym zdaniem można go skwitować, że od kilku lat on się nie zmienia. Ulgi czy zwolnienia z podatku mogą dotyczyć tylko przedmiotowych sytuacji, nigdy konkretnych podmiotów. Więc od kilku lat już dobrze, będzie dobrze, tylko 10 pewnie lat już funkcjonują zwolnienia i obejmą szpital, ochotnicze straże pożarne, policję, ośrodki kultury.
Dziękuję bardzo. Czy są jakieś uwagi? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę. Za przyjęciem projektu 7 punktów.
Wszyscy tak?
Tak.
Następny punkt to jest punkt dotyczący przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2024-2025.
Proszę Panią, zostawmy się przy. Szanowni Państwo, nie wiem, czy Państwa dotarła autopoprawka dzisiaj do projektu, który Państwo nie otrzymali. I tak ta uchwała, poza tym, że dostosowane są kwoty do zaproponowanych w następnej uchwale zmian w budżecie miasta, to w wykazie przedsięwzięć wprowadzono dwa nowe zadania. W pozycji 1113 to jest realizowany projekt z udziałem środków unijnych, będzie się zajmować nim MOST. Jego nazwa to od czeladzkiej transformacji do międzypokoleniowej transformacji. Jest on realizowany będzie w latach 2024-2026. I drugim takim zadaniem, które wprowadzono po to, aby w 2024 można podpisać umowę, to sporządzenie planu ogólnego dla miasta Czeladź. Będą te wydatki z budżetu ponoszone w roku 2025. I w związku z wprowadzeniem tego projektu z udziałem środków unijnych skorygowano kwoty budżetu lat 2025 i 2026. To jeśli chodzi o WP, to wszystko.
Dziękuję uprzejmie. Czy są jakieś pytania? Dziękuję. Przechodzimy do głosowania na projektu uchwały, to jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian
ograniczonych.
Wszyscy za 7 radnych za 7 członków. Dziękuję uprzejmie. I kolejny projekt uchwały dotyczący zmian w projekcie budżetu. W sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok. Proszę bardzo, czy ktoś ma jakieś... O, pani...
No, tym razem uchwała jest zamykająca się na zero, czyli nie powoduje zwiększenia deficytu, ani jego zmniejszenia. Jeśli chodzi o dochody, to Szkoła Podstawowa nr 3 złożyła wniosek o zwiększenie budżetu po stronie dochodów i wydatków o 3,5 tysiąca złotych z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie. W dziale 852 MOC uzyskał dodatkowe środki w dochodach, to jest kwota 70 tysięcy złotych, w dziale 855 również dodatkowe dochody o kwotę 10 tysięcy złotych i cała ta kwota zostanie przeznaczona na dodatki mieszkaniowe w planie finansowym MOPS-u. Również miejskie, tutaj jest błąd w uzasadnieniu, powinien być MOSIR, nie MOPS, tylko MOSIR, w dziale 926 dodatkowe dochody z najmu i wpływu usług o kwotę 30 tysięcy złotych zawnioskował MOSIR z przeznaczeniem na bieżącą działalność, a konkretnie usunięcie jakiejś awarii w łazience. To kwota 30 tysięcy złotych. I ostatnia zmiana to zmniejszenie o kwotę dotacji i po stronie wydatków również o tą kwotę wydatków. Dotyczy to osiedle Rojce. Ta kwota przenosi się jakby na rok przyszły i zostanie ujęta w projekcie budżetu na rok 2025. Obwodnica osiedla Rojce. I jeszcze jest drobne przeniesienie, bo do tego tylko Państwo mają kompetencje, czyli z działu 921 nasz Wydział Polityki Społecznej prosi o przesunięcie kwoty 2000 do działu. Do działu 921 z działu 853. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? 7 głosów za. Kolejny projekt uchwały, protesty nie wydrukowałam, to są te zmiany dotyczące uchwały podjętej na sesji z ubiegłego miesiącu, czyli dotyczącej
dotacji dla
Stacjonera świętego Stanisława.
To krótko Regionalna Izba Obrachunkowa, inaczej w tamtej uchwale kwota dotacji była wskazana tak jak mamy, tak jak wnioskowaliśmy do Polskiego Ładu w jednej kwocie. W związku z tym, że zadanie jest realizowane powyżej 12 miesięcy i możemy się starać o płatność z transz promesy w dwóch transzach. Pierwsza nie wyższa niż 50% tej transzy. Nie dokonaliśmy po prostu podziału na konkretne lata. Ten podział zrobiliśmy tak sztucznie w drugiej uchwale, którą Państwo podejmowali w wieloletniej prognozie finansowej, czyli podzieliliśmy tą kwotę dokładnie dla roku 25-26 na pół. Jednak to by RIO nie wystarczyło i w związku z tym, że kompetencje do udzielania dotacji ma wyłącznie organ stanowiący, zaproponowany jest nowy projekt, który uchyla tamtą uchwałę, wobec której wszczęto już postępowanie nadzorcze. Uchylimy jako Rada, uchylicie Państwo tą uchwałę, przyjmiecie już taką z zapisami po prostu dzielącymi tą kwotę na pół. Natomiast ja zaznaczam, że po przetargu, który będzie prowadzony przez parafię, będą dopiero ostateczne kwoty tej dotacji. będziemy na nowo jakby inaczej znowu będziemy dostosowywać te kwoty i zakładamy, że po przetargu może kwota będzie niższa i będziemy się musieli dostosować po prostu do tego, do środków, jakie nam PWK na to zadanie przeznaczy. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Zaznaczam, że ten projekt uchwały wpłynął dopiero dzisiaj na maila. Ja go nie mam, nie odebrałam go tutaj, nie mam też wydrukowany, bo już nie dołożyłam. To tutaj już przed panem przewodniczącym rozmawiałam. To nie jest bardzo zgodne ze statutem, ponieważ statut mówi, że projekt uchwały wpływa na 7 dni przed drugą radę, a potem 3 dni przed sesją mamy być zawiadomieni o tej sesji. No na komisję chyba też tak nie powinno być, że w ostatniej chwili. Ale rozumiem dlaczego. Proszę mi powiedzieć, czy te pieniądze już wpłynęły?
Nie.
Czy jest to dalej promesa?
Nie, nie.
Tam jest, bo ja tę uchwałę przeczytałam, ale nie pamiętam, czy to ona jest podzielona na lata 2024-2025, czy 2025-2026? Tak, czyli ona była, znaczy ona ratowała, jak pamiętam, ta promesa ratuje też trochę nasz budżet.
Nie ratuje budżetu, ponieważ to jest weszło, wyszło. My dostajemy dotację z BGK i przekazujemy ją parafii. To jest zerowa, że tak powiem.
Czy płynie
tak?
Nie, ja to rozumiem, tylko że pani tak nie tak mówiła, że dobrze mamy, bo można to rzeczywiście ta promesa, to pojęcie promesy pojawia się. Nie ma jej w ustawie budżetowej, pojawia się dopiero w Polskim Ładzie, tak? Więc ta promesa może być zapisana, bo tak, taką uchwałę przyjmowaliśmy. Czy ten, ponieważ nie mamy tego i przetargu też nie będzie w tym roku, ponieważ nie wiemy, kiedy zostaniemy.
Inaczej. My mamy, ja nie powiem pani konkretnie w terminach. Dostaliśmy środki, jest lista rankingowa, to taki przydział.
Przydział.
I te pieniądze mamy. I teraz my.
Znaczy mamy, nie mamy,
mamy te pieniądze
wstępne,
dostaliśmy wstępną promesę. Teraz parafia przygotowuje się przy naszym udziale do postępowania.
Czy wszystko przebiega zgodnie z przepisami?
Miało być ogłoszone, do któregoś terminu miało być ogłoszone, czy ma być ogłoszone postępowanie. Mamy wybrać wykonawcę i wracamy.
To chyba do końca roku musi być rozstrzygnięty przetarg, bo inaczej by przepadły te pieniądze.
I wtedy, jak po przetargu mamy konkretne kwoty, wracamy do BGK. I BGK nam tą promesę przelicza, o ile jest środki, są w dół, w górę nigdy nie jest przeliczana. Dopiero wtedy dostajemy promesę.
Czyli jak przetarg będzie na 1 100 000, a my mamy 1 300 000, no to na 1 100 000...
Dopiero po przerobieniu, w cudzysłowie, do 50% zadania w przyszłym roku, jeżeli wykonawca 50, to my dopiero występujemy o te środki i uruchamiane one są z BGK i wpływają. Natomiast druga transza, jaka ona będzie, to jest dopiero po zakończeniu zadania. W ciągu 30 dni jest uruchamiana tak, abyśmy mogli zdążyć zapłacić wykonawcy, czyli aby kościół, parafia mogła zapłacić wykonawcy w terminie. Czyli to jest jakby po realizacji etapu za to.
Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania?
Opinia Państwa. Jako projekt.
Dobrze. Opinia komisji to właśnie chcę przegłosować. Nie ma nigdy pytania do treści tego projektu.
Pytań nie ma.
Jak nie ma pytań do treści, no czyli teraz będziemy głosować.
Tak, będziemy przyjmować.
Będziemy przyjmować opinię. Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały? 7 członków komisji. Dziękuję bardzo. To są te wszystkie projekty uchwał, tak? Przechodzimy w takim razie do spraw bieżących. Czy mają Państwo jakieś bieżące? Proszę bardzo.
Na prośbę chciałem poprosić o ustalenie, ponieważ Komisja Finansowa jest ostatnią komisją, która nie ma ustalonego stałego, to co się rozmawia, jest stałego terminu posiedzenia, więc bardzo bym prosił, żeby, jeżeli to można być, dzisiaj podjęli decyzję, kiedy te komisje by się odbywały w stosunku do danej sesji.
A to ja mam tak na razie prośbę, żeby one się jak najdłużej sesji odbywały, gdyż nie chcę Państwa zaskakiwać autopoprawkami, bo w projekcie...
To była taka ostatnia komisja.
A jak inne komisje się odbywają? To też jest ważne.
To znaczy, ja uważam, że to jest możliwe, żeby tymi poprawkami zaskakiwać jak trzeba. Tylko trzeba zmienić statut, bo w statucie nie stosujemy się do statutu. Także wszystko jest tak na ostatnią chwilę. Kiedyś burmistrz mógł nawet przyjść na sesję i tylko jak rada miała prawda, ochotę, to wprowadzała do porządku dziennego.
No, jeszcze bowiem 3 dni przed
pokoju. No, natomiast jak jest ciężko, jak jest normalnie, no to jest normalnie, ale jakaś ciężka sytuacja, to się okazuje, że tak, jedni mogą, czy ja mogę w takim razie na sesji złożyć jakikolwiek projekt uchwały. Sesja będzie w środę, tak? A wszyscy mamy te same prawa. Radni, kluby radnych, pan burmistrz. Tak jest w statucie. I teraz mnie państwo nie będziecie chcieli dopuścić, tak? A pan burmistrz,
no ale
czy nie wiem, cokolwiek. Pani, no więc trzymajmy się.
Wszystko musi mieć swoje
trzymajmy się jakieś procesy,
miasta,
tak?
I nasze, to, żeby miasto normalnie mogło funkcjonować. Jak coś wpłynie do nas dwa dni przed
ale ja uważam, że tak powinno być. Ale jeżeli działamy przeciw naszej konstytucji, no to jest coś nie tak. Trzeba by to zmienić. Proponuję pracę nad tym.
Pozwolę się na... Znaczy, pozwolę się nie zgodzić, natomiast żeby sprawa była jasna, no musimy działać zgodnie z przepisami. Moim zdaniem wygląda sytuacja w ten sposób, że jest tak w każdym momencie jest możliwość zgłoszenia takiego projektu przez osoby, jeżeli to jest sesja planowa, to przez każdego z radnych i oczywiście przez pana burmistrza, jeżeli na wniosek, to wtedy pan burmistrz decyduje, czy dopuszczamy tę uchwałę. Ale żeby nie ciągnąć tego tematu, mam propozycję. Spotkajmy się pani przewodnicząca jeszcze z panem radcą prawnym, którego dzisiaj nie ma na terenie urzędu. Rozstrzygniemy to, biorąc pod uwagę zapisy ustawowe.
Ale radca już rozstrzygnął na pierwszej oprócz oficjalnej, na drugiej sesji Rady Miejskiej, kiedy pani radna już zgłosiła projekt uchwały. Ja zakwestionowałam, że jest w statucie, że trzeba się na 7 dni przedłożyć jeszcze z opinią prawnika i ze wszystkimi tymi. I pan radca przyznał rację. Jak się okazuje, zrobiłam to niepotrzebnie jakby, bo praktyka jest inna, tak? Czyli każdy może bez
racji. Ale na sesji państwo nie zgłaszamy, no mówimy o komisji, a nie o sesji. Na sesji już nie odważymy.
Ale wszyscy mamy, panie burmistrzu, według naszego statutu takie same prawa.
Ale mówimy tak o komisji. Jak na komisji ktoś wniosek złoży, to nie widzę problemu. Ja
na komisji nie tutaj, tylko mówię o...
Pani przewodnicząca, proponuję, że usiądziemy z panem radcą prawnym przed kolejną komisją, ustalimy ten obszar i też poinformujemy radę, żeby to było bazowe, żeby byli bazowani nie tylko na statucie, ale też na ustawie. Bo wiemy, że tutaj jest, no trzeba to doprecyzować.
Przepraszam, jak statut był przyjęty, a można go modyfikować jak się chce, wcale nie musi tak być, bo to są przepisy, które nie są obowiązkowymi przepisami w statucie wedle ustawy. Czyli one ograniczają jeszcze jakoś. A do czego nawiązuję? Do tego, co pani, przepraszam, skarbnik powiedziała, pani skarbnik by wolała, żeby to było na końcu, tak? Ale to są te, które nadzwyczajnie wpadają. Zmiany w budżecie,
się chyba nie rozumiemy. Do tej pory materiały do radnych wychodziły w najpóźniejszym możliwym terminie, czyli czwartek, piątek, tak? Na 3 dni.
I jest,
mnie to naprawdę ułatwia życie, bo jak wpłynie jakiś wniosek, przerabianie całej uchwały może grozić błędami, jak to jest. Jak się robi ją raz, nie trzeba autopoprawki, jest się pewniejszym tego, jak się to 3 razy przeczyta, niż na łapucaku tak zwane. Nie chcę Państwa zaskakiwać, że dostaniecie Państwo we wtorek jeden projekt, a ja Wam potem będę opowiadać, że będzie autopoprawka, bo jeszcze coś tam i coś tam. Chciałabym, żeby to był profesjonalny, tak, dokument, który Państwo dostaną i w miarę jak najrzadziej posiłkować się autopoprawkami. Dlatego, jeżeli komisja będzie poniedziałek, wtorek przed sesją, to mnie to satysfakcjonuje, bo ja do tego piątku zyskuję kilka dni, w których może się coś zdarzyć, a różne sytuacje się zdarzają, łącznie z awariami, łącznie z jakimiś potrzebami nagłymi. Naprawdę to mówię, to jest tylko dobra wola. My możemy napisać taki projekt i możemy...
Tak, tylko pani skarbnik ma dużo czasu na to, bo pani jest w pracy, a my mamy potem mało czasu na to, żeby przeanalizować. Pani tutaj mi powiedziała, że na Komisji Rozwoju jest ile tych stron jest? Jeszcze nie ma materiału dzisiaj. Kilkaset stron, więc nie wydrukuję. Bo ja no nie wydrukuję. Ja akurat wolę w tekście takim, bo ja jestem starej daty i przeczytam w internecie i coś mi tam zostanie, ale
to
mnie nie zawsze.
I teraz jest tak. Budżetowy. Czy to są drobne zapisy, które nie wymagają 100 czytania, tylko nam chodzi o te sprawy, które determinują naszą prośbę. Nic innego, nie jakieś uchwały stałe, tylko zmiany budżetowe, które powodują, że najlepiej podejmować jak najbliżej sesji, bo wtedy są jak najbardziej aktualne. No, tylko ta jedna rzecz. Pozostałe inne powinny mieć ten tryb, o którym mówimy. I tylko o tą swobodę Państwa prosimy i wyrozumiałość. Wydaje mi się, że nikt nam tego nie zakwestionuje, jeżeli tak będziemy prowadzili naszą działalność, bo tak ją prowadzi od 10 lat i nikt nie zakwestionował tej formy.
No od kiedy jestem teraz w tej kadencji radną, to bez przerwy słyszę o jakichś kwestionowaniach. Ja nie zarzucam to, bo nie wiem, czego to wynika, ale organ nadzoru działa bez przerwy. Wojewoda uchyla, ciągle jakieś z regionalną izbą są problemy, bo też uchyla, ma jakieś wnioski takie.
Tak jest życie, tak będzie cały czas tak będzie, pani
przewodnicząca.
Przecież
była. Była i tam nie było.
No nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co powie nadzór radcy prawny.
Od czasu do czasu się zdarzało, ale wcale tak nie było.
No to powiem pani, że ostatnia izba rachunkowa kwestionowała nas na coś może 4, może 5 lat temu. To niech pani nie mówi, że co chwilę regionalna.
No nie, ale ja mówię teraz. No, teraz raz.
No właśnie.
Teraz
a jeżeli chodzi o nazwę wojewody, to jest sprawa...
No ale też pani przecież pani Starwik, pani dyskutowała, co to te 160 milionów na to budownictwo, to czy to wolne środki, czy to...
No ale to nie wtedy ja dyskutowałam, tylko sama ze sobą, tak? Musiałam to ustalić. Ale to nie było w procedurze.
No ale czytała pani na Rio, także to też jest... Ja nie mówię, że czasy są takie, to nie jest zarzut do pani Starwik. Pewno czasy są takie.
Wielu te procedury.
Ale my też mamy jako radni swoje prawo, żeby się zapoznawać z materiałem.
Można, jeżeli chodzi o nadzór wojewody, bo co do RIO, co się pani skarbnik. Natomiast z nadzorem wojewody po zmianie szefa nadzoru wojewody z pana Nowaka na nową panią, no niestety całkowicie została obcięta możliwość konsultacji z nadzorem wojewody przed podjęciem tej uchwały. I to jest problem nie tylko miasta Czeladzi, ale ostatnio byłem i na spotkaniu przewodniczących rad miast i spotykam się na bieżąco z samorządowcami. I to dotyczy wielu miast z terenu naszego województwa. Niestety ilość uchwał wzrosła, która jest uchylana przez nadzór wojewody, lawinowo wzrosła. Już w tej chwili są podejmowane rozmowy z panem wojewodą, żeby jednak uzyskać wsparcie ze strony nadzoru wojewódzkiego, dlatego że tak jak mówię, chociażby te ostatnie uchwały, które były niestety uchylane, one też wpływają negatywnie między innymi na budżet. Tak? Uchwała dotycząca żłobka, które złoży kolejne 80 tysięcy, mogłoby nam odejść z budżetu. I to jest tak dużo uchwał naprawdę i to nie wynikające z tego, że to są błędy jakieś tam literowe, tylko zarzut błędów merytorycznych. Czasami no bez jakiegoś kwestii uzasadnienia. Przygotowujemy kolejną uchwałę i modlimy się o to, żeby ona była przyjęta. Więc no jest w tej chwili ten temat, w cudzysłowie powiem brzydko, na tapecie i są prowadzone rozmowy dalsze z nadzorem wojewody i z wojewodą wieczorem. Przepraszam, nie wojewodą.
Ale mówię tak przy okazji, bo te błędy,
ja tylko wyjaśnić, że
te błędy też nie wynikają z tego, że to nie jest czepiarstwo się, tylko te błędy też wynikają z pewnego takiego przyzwyczajenia, lekceważenia takiego. Ale my podejmujemy te uchwały radni i to my potem się musimy tłumaczyć, co wam tak często te uchwały, tak? To znaczy nie czytacie, nie. My też tak nie zawsze możemy nie każdy się tam na wszystkim zna, nie zawsze możemy zgłosić jakąś poprawkę albo powiedzieć coś tam jeszcze. No i są uchylane. No. Pytanie, dlaczego zarządzać pana burmistrza tak się nie uchyla, tak? Też. Bo pan burmistrz ma swoje kadry, sam też za to odpowiada. I ja nie chciałam, żeby zarządzenie, bo przecież przeglądam też, żeby zarządzenie pana burmistrza było jakieś uchylone. Jak nie, bo jest wszystko dobrze zrobione, tak?
Z powodu lekceważenia obowiązków były uchylane, to miał ogromne pretensje swoich współpracowników, ale takie na szczęście w przypadku jeszcze nie było.
Ale to wygląda na lekceważenie obowiązków radnych, tak? Nie, być może w takim wszystkim tempie.
To się opierają na
radnych, to radnych są odpowiedzialne za przyjmowanie uchwały.
Ale pani rację, tylko wie pani, sytuacja wygląda w ten sposób, że zdaję sobie sprawę, pani, że przepisy prawa w naszym kraju w niektórych kwestiach są dyskusyjne, a tą dyskusję między sobą prowadzą prawnicy. My przygotujemy uchwałę, przykład tej uchwały żłobkowej, która minimalnie jest zmieniana w porównaniu ze wcześniejszą uchwałą, a okazuje się, że nadzór wojewody jednak dokłada pewne elementy, które nie wynikają bezpośrednio z przepisów prawa, tylko z sugestii nadzoru wojewody, że tak powinno być i to, żeśmy uczynili. No i czasami po prostu nie ma wpływu na to, w jaki sposób się podejmuje tą uchwałę. Musimy się dostosować do wymogów, ale czy ona była źle przygotowana przez nas? Ja śmiem wątpić. Nie było złe przygotowanie.
No nie przygotowujemy, tylko popieramy.
Na przygotowuje tak, burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej do podjęcia. No proszę mi.
Mówię do Radzie. I stąd moja propozycja, żeby...
Jeszcze jedno słowo. Nadzór wojewody jest po to, żeby nam robić na złość. Tylko jeżeli uważa, że zgodnie z jego wiedzą jest zła uchwała, nakazuje nam ją zmienić. To nie jest wada, ani to nie jest jakaś tam jakiś przytyk, ni kary nie daje. Tak jak ja mam tutaj kontrolę wewnętrzną, wysyłam na kontrolę w jakimś przedsiębiorstwie, w jakimś naszym zakładzie, to też nie po to, żeby wytykał błędy, tylko żeby naprawić ewentualne rzeczy, które są źle prowadzone. Więc to jest cały ten nadzór, po to jest prowadzony, żebyśmy nawzajem się pilnowali. My sami siebie, państwo na miarę możliwości swojej, a wojewoda swoim. Każdy robi swoją robotę. Jeżeli uchyli jakąś uchwałę, no to jest po to, żebyśmy przyjęli nową, właściwą. Ja nie widzę w tym nic złego. I nie wiem, komu miałaby się pani tłumaczyć z tego faktu. Jak poprawimy uchwałę i przyjmiemy ją tak, jak sobie życzy nadzór. Po to ten nadzór jest, pani przewodnicząca. Nie po to, żeby nam robić na złość. Albo radnym.
No nie, no raczej chyba też te projekty nie są takie.
Nie, ja powiedziałem po co jest ten nadzór. Po to, żeby kontrolować, żeby było zgodnie z polskim prawem. A nasze prawo niestety jest takie, że każda regionalna izba wyrokowa ma swoje interpretacje i to, co u nas nie przejdzie, przejdzie gdzie indziej, przejdzie w Szczecinie. My czasem bierzemy wzorce z innych miast, robimy tak jak w innych miastach, tamto region przyjmuje, to nie przyjmie. Więc tutaj naprawdę, ale nie bierzemy tego za złą monetę, tylko jako każdy wykonuje swój obowiązek. I trzeba to przyjąć z pokorą, przyjąć nową uchwałę, bo po to jesteśmy w Radzie, po to ja jestem burmistrzem, żebyśmy się dostosowali do prawa. I nie jest to nic złego.
A jeżeli się nie zgadzamy faktycznie z argumentacją ze strony wojewody, możemy iść albo do...
Oczywiście, możemy do sądu, takie sytuacje się zdarzały. Po co?
Ale to lepiej to też mówię. W tej chwili trwają rozmowy na ten temat, żeby jednak była przed uchyleniem uchwały, była możliwość konsultacji, tak? Bo czasami wystarczy 15 minut konsultacji i my dostosowujemy się do... autor uchwały dostosowuje się do oczekiwań i wtedy nie ma takich problemów. Natomiast w tej chwili zostało to bardzo mocno obrócone. No nie ma w ogóle możliwości skonsultowania uchwał w nadzorze wojewody przed podjęciem uchwały. Nadzór odnosi się dopiero po podjęciu uchwały, no i stąd tak dużo tych.
Ja mogę tylko dodać taką samą uchwałę w tej chwili poprawię, tak jak my poprawialiśmy rozkładając kwoty na 2 lata udzielane dotacji, tak przed na jednej z ostatnich sesji robił to Sosnowiec, również na szczęście postępowania przez RIO. Rozkładowo na 2 lata, więc no, wszystkie samorządy nie mogą złośliwie działać.
To jest normalna sprawa. Ja nie mówię, że złośliwie. tylko jak nie ma czasu i radni głosują też, bo to jest bardzo krótki czas, no to po prostu nie jesteśmy też maszynkami do głosowania.
Ja myślę, że nikt by nie wymyślił, skoro nasz radca nie wymyślił, że ta kwota ma być rozbita na 2 lata, to kto by wymyślił inny? Kto by wymyślił? No po to...
A już nie, proszę nie wymyślić odpowiedzialności, bo oczywiście, to radni nie są, żeby prawnie mieć biegłość i stwierdzać, czy to jest właściwe, nie państwo, też już mają zaufanie naszego radcy prawnego, tak jak my. No i na tym się musimy opierać. No a jak inny radca prawny uważa, że jest inaczej, no to trzeba się po prostu dostosować i tyle. No.
Co mogliśmy zweryfikować? No kwotę z promesy wynikającą. Zrobiliśmy to? Zrobiliśmy to. Zapisy czy zgodność jest z zapisami ustawowymi. Było zgodne? Było zgodne. No więc co jeszcze więcej mogliśmy zrobić, jeżeli chodzi o przygotowanie tej uchwały?
No, wydaje mi się, że... No. Chyba jeszcze były jakieś zalecenia, jak ta promesa ma być spożytkowana.
No ale dostosowaliśmy się.
Lata, ale to mamy kwotę. No przecież dzisiaj to będzie 669,5 tysięcy na rok 2025. Po przetargu może to być tak, że przerobią 400 tysięcy i tak będziemy wracać do tej uchwały. Ale państwa kompetencje jest ustawienie tej kwoty. No i to... Łatwiej było to wpisać w jedną kwotę, ponieważ nie mamy wiedzy, jak to się rozłoży, jak wykonawca przedstawi harmonogram, w jakim to się będzie dziać w okresie. To nie jesteśmy na tym etapie, żebyśmy byli Duchem Świętym i wiedzieli, co wykonawca będzie miał na myśli.
Ustalmy ten termin, jeżeli się da ustalić, czyli pani skarbnik wolałaby, żeby...
Ja tylko proszę.
Czy może to być na sesji? Po prostu będzie pani porządek obrad. Porządek obrad będzie taki, że na sesji komisja się na te parę minut się zbierze i zaakceptuje wszystkie te zmiany, bo rozumiem,
jeżeli
że...
Jeżeli już tak, no bo są różne sprawy na komisjach, są również takie rzeczy typu szerszego, tak, sprawozdawcze.
Tak.
Na sesji tego no, nie da się zrobić, bo jeśli to jest tylko zaopiniowanie materiałów sesyjnych, no to może być nawet 15 minut przed sesją, ale jeśli to będzie już jakiś projekt budżetu, a chcemy ustalić jedną datę tak, tych posiedzeń, no to jeśli to już będzie jakiś projekt
budżetu... To przyjęcie ustawy uchwały budżetowej, to przecież to trzeba omówić.
To do pana przewodniczącego. We wtorek jest komisja rewizyjna. Ja jestem w 4 komisjach. Wszystkie komisje już tam uzgodniły sobie tak o tej. Wszystkie oczywiście tak między tam 13 po południu, bo już później to nie, no bo pracownicy nie mogą. Wcześniej to nie, no bo to radni są w pracy. Także pan przewodniczący, jaką proponuje, jaki termin?
No to jeżeli można zaproponować we wtorek, nie wiem, pani przewodnicząca mówiła o tym, żeby mieć zabezpieczone 2 godziny, tak?
No myślę, że
co najmniej, bo tak jak
no dzisiaj byśmy się akurat rozgadali, tak? Ale,
pytanie do pani zbiorowej.
Ale jeżeli komisja ma 200, ile tych stron jest tego tych...
Harmonogram komisji.
Do komisji rozwoju. Jeśli ja kilkaset, to 200 stron.
Rady 450, tak? Na sesję, a na komisję.
Teraz nie zdążę przeczytać, bo tak jedno było na...
Kiedy się odbywają?
Tak, jak dostałem takiego maila, nie mogę niestety pobrać.
Na pewno we wtorek jest komisja rozwoju, która bardzo często zajmuje to również 2 godziny.
Komisja, więc jeżeli się każdy wyrobi...
W poniedziałek ja nie uczestniczę, akurat jest komisja edukacji, tak z tego co pamiętam. Tak. I coś jeszcze? Polityki? Czwartki. Czy nie możemy zostać przy tym piątku wobec tego? To są raptem 2 dni do sesji.
Ale proponuję, żeby to nie był piątek, dlatego że urząd pracuje do godziny 14. I to jest, też rozmawialiśmy z naczelnikami, bo oczywiście rozważaliśmy może być piątku. Natomiast była wielka prośba, żeby to nie był piątek.
Czyli jaki dzień zostaje?
Zostaje na poniedziałek, wtorek. Natomiast bo ja miałem ten materiał, kiedy są wszystkie komisje, żebyśmy pracowali.
Szuka to Magda chyba dzisiaj wysyłała, tylko
nie, nie, to było wcześniej, dużo wcześniej, tydzień temu.
Czyli wobec tych zaleceń zamykamy się tak naprawdę w 2 dni ze wszystkimi komisjami, tak? Bo rozumiem, że to ma być poniedziałek, wtorek, a w środę są sesje.
No taka była propozycja, żeby...
No ale to jest troszkę mało, bo jeżeli tych komisji jest dużo, to powinniśmy to jakoś rozlokować i końcówka tygodnia, w tym przypadku, nie wiem, 5 godzinie 13, a może nawet 12.30 wobec tego, to jest taka sytuacja, w której jesteśmy w stanie rozbić te komisje.
Nie może... prośbą i też...
Dwa dni... No,
chciałbym te komisje przed samą sesją mają mieć. To tylko naszą komisję, tą komisję. A inne mogą być...
Ale może być w środę na przykład. Zawsze zajęcie. Może być w środę 15.30. Tak, na środę nie ma komisji, tak?
Ale to właśnie to są takie bieżące sprawy wasze, to po prostu
to co środa? 15.30. No sesje są tak środę, godzina 17. Jest w kontekście przed całym czasem. Ja rozumiem, że zależy ci na wyróżnieniu w tej chwili. Ale jesteś radną od 8 lat. Od 8 lat, dobrze mówię, czy 12? Ile? Która kadencja to jest teraz? Trzecia, czwarta. Patrycja, od zawsze sesje są w środę o godzinie 17.
No nie było tak od zawsze, bo we wrześniu i we wrześniu i w sierpniu ta sytuacja nie wyglądała tak. No tak, ostatnio źle. Nie interesuje. Nie dotykajmy.
W środę godzina 17 zawsze była sesja. Ostatnio faktycznie we wrześniu nie odbyła się, bo nie było planowej sesji.
No właśnie, tak, dobrze. Czyli wracamy w końcu na dobre tory, czyli mamy
nie,
środę 30.
Nie, teraz proszę o przegłosowanie. Proponuję, żeby komisja finansowa odbywała się przed sesją Rady Miejskiej w środę o godzinie 15.30. Proszę o przegłosowanie tego wniosku.
Nie, no porozmawiajmy, to jest propozycja w takim razie. No bo...
Ilona, okej?
Bo rozwój jest o której godzinie?
14.30.
No nie, rozwój jest o 15.15.
No to nie, to nie ma sensu. No to najlepiej by się
rozwój o 15.00, tak.
Nie wiem, budżetowe na przykład tematy, no to wtedy ustalimy, że na przykład nie zrobimy wcześniej. No to może dopiszmy to faktycznie, żeby nie było, że jeszcze raz będziemy musieli się spotykać teraz przed przedsią, czyli od miesiąca listopada, tak? Od listopada 2024. Tak, ale jak złożymy wniosek, to wierzę, a potem, żeby nie było z tego, bo już dzisiejsza się odbyła. To już nie pamiętam. Środa 15.
Tak, jest środa 15.
Ale od listopada, tak? Żeby dopisać coś tam właśnie.
Na razie przyjmujemy to, że to będzie w przyszłym roku, tak? Bo tu nie ma terminu, czy do końca roku, czy nie. Bo nie ma zamiar przewodniczący zmieniać tych ślubów na przykład. Na razie jest to bezterminowo. Będzie obowiązywało też w przyszłym roku. Dobrze podejmujemy.
Wszystko? Właśnie wiem, to były sprawy bieżące chyba. Pani przewodnicząca, czy komisja jest tam? Zamknęliśmy posiedzenie?
Proszę.
Zamknęliśmy posiedzenie?
No zamykamy. Zamykamy posiedzenie. Jeszcze raz rozumiem, że jak trzy na trzy głosy, trzy wstrzymujące się nie liczą się tym, tak?
Tak, to jest tylko cztery.
Czyli jest tylko te cztery.
Pani przewodnicząca, dziękujemy.
Dzięki serdecznie.
Do widzenia.
Do widzenia.
Dziękuję. Może ja to przekreślę.
Nie, zostawić. Ja to przekreślałam tutaj. I wszystko. Wszyscy na szybki wypadek.
A tu zabieram i...
Dobra, to ja mówię w koleżance.
I przyniosę, bo ja jestem, nie wiem, wieczorem na pewno mam komisję. Bo rewizyjna i tak się nie zbiera, nie? Te inne komisje.
Jeszcze tam, tak, na łączu.